Trzecia godzina poranka trwa. Wojciech Zabłocki, burmistrz Pragi Północ, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
No, zasłynął pan zatrzymaniem dzikiej reprywatyzacji, tak to można powiedzieć, domu przy ulicy Łochowskiej 38. Co w tej kwestii dzieje się w jednej z ważnych dzielnic Warszawy?
Czy to jest temat, który tak naprawdę wypłynął przy badaniu dużo, może powiedzieć, grubszych, poważniejszych spraw, ponieważ chodziło o pana Marka M., który w podobny sposób uzyskał prawo do co najmniej 5-6 kamienic i cennych działek w samym centrum Pragi. Ta sprawa wyszła jako taka, którą również przy okazji zbadaliśmy. Okazała się sprawą rzeczywiście mocno medialną, ale też mocno skandaliczną, bo decyzje, które wydawali urzędnicy, pani prezydent, urzędnicy ratusza, były niedopuszczalne. Takich spraw jest niestety dużo, dużo więcej. Zawiadomienia do prokuratury już złożyliśmy. Kolejne sprawy staramy się wyjaśniać, więc myślę, że to jest dopiero początek niestety badania reprywatyzacji, a nie koniec tej afery.
Czyli Marek M. 5, ale takich kamieni...
Co najmniej 5, o które wystąpiliśmy, bo to jest człowiek, który pozyskał wiele też na innych dzielnicach. To jest też człowiek powiązany ze sprawą pani Jolanty Brzeskiej, więc nazwisko już w tej chwili, którego podawać nie można, ale mający ogromny tupet w wyłudzaniu kamienic.
To jest, powołał pan specjalną komórkę w swoim urzędzie do spraw badania przebiegu reprywatyzacji?
No, takich możliwości bezpośrednio nie mam. U mnie to się zajmuje tym Wydział Prawny przede wszystkim, plus kilku pracowników z Wydziału Organizacyjnego. Tak naprawdę to nie mamy do tego w tej chwili zbyt dużych narzędzi dostępu do archiwów. Zgodnie z procedurą dopiero już na ostatnim etapie, kiedy kamienica jest zwracana, to mamy jeszcze się przyjrzeć sprawie i dopiero jakoś ewentualnie zareagować, chociaż to jest nowa instrukcja. Przez lata takiej procedury w ogóle nie było. Niemniej mamy swoją wiedzę, mamy pamięć mieszkańców, mamy mądrość prawników, którzy potrafią sami do pewnych dokumentów, do pewnych spraw dotrzeć. Chociażby ostatnio zgłosili się do mnie mieszkańcy, którzy żyją w jednym z budynków od wielu, wielu lat, wielu pokoleń. Tam to odzyskał ten budynek taki młody człowiek, który akurat przypadkiem studiował z jednym z mieszkańców kiedyś na uczelni, i ten mieszkańc pamiętał, że to był człowiek, który przyjechał do Warszawy gdzieś z odległego końca Polski, który nie miał swojego majątku, mieszkał w akademiku, a po kilku latach nagle jest właścicielem kilku wielkich kamienic. No więc jak zaczęliśmy tą sprawę badać, się okazało rzeczywiście, że jest podejrzenie tego, że tutaj została ta kamienica już spłacona na obywateli Australii i Stanów Zjednoczonych, natomiast podejrzany jest, w jaki sposób w tej chwili ktoś ją odzyskał, skoro na podstawie umowy indemnizacyjnej została spłacona.
Czyli dowody na to, że ta cała sytuacja jest związana z kryminałem i z takim systemem, nazwijmy to, mafijnym, pan burmistrz ma.
No, wszyscy to widzimy, te karty, afery się odkrywają co prawie codziennie czy co tydzień. Mamy jakieś kolejne wątki, kolejne informacje, przerażające informacje. To wygląda jak jakiś serial kryminalny, gdzie rzeczywiście powiązanie służb, powiązanie polityków, powiązanie jakichś gangsterów jest ścisłe. I tutaj już chyba nikt nie wierzy w to, że to były przypadkowe działania, czy że to była jakaś niekompetencja, czy głupota. To i po prostu był zorganizowany układ.
Ale to przerażenie z czego się bierze?
No, przerażenie się bierze z tego, że widzimy już naocznie, że te przypuszczenia, które do tej pory zgłaszali tak naprawdę dziennikarze śledczy, gdzieś to się przejawiało, że tu muszą za tym stać służby, no już widzimy bezpośrednio. No to sami się ujawniają ci ludzie, sami zeznają, sami się przyznają do swoich powiązań, do tego, skąd uzyskiwali różne zgody, skąd uzyskiwali kuratele, więc te sprawy są jasne. Kiedy widzimy, że urzędniczka ratusza przyznaje się, że mieli pracownicy limit, że musieli miesięcznie po 2 kamienice oddać, czyli ponad 300 rocznie, no to z czym mamy do czynienia? No. Z układem zmuszania po prostu pracowników do oddawania naszego majątku, naszych budynków, naszych warszawskich nieruchomości, no w ręce, się okazało niestety, ale w większości złodziei.
To ta skala, jak to jest? To jest 1000 kamienic, to jest 10 tysięcy kamienic?
No w Warszawie liczono, że co najmniej 800.
800 kamienic w ten sposób zostało danych. To jest wstępny szacunek o zeznaniach urzędniczki tej, która ostatnio zeznawała, pan burmistrz mówi, który tak. mówiła o tym, że niektóre dokumenty były w otwartych szafach, że czasami coś podpisywała wbrew sobie, zmuszana do podpisywania, że niektóre dokumenty były podmieniane bez jej wiedzy. To o tych zeznaniach pan myśli.
O tych zeznaniach, chociaż ona nie jedyna to o tym mówiła. To już coraz więcej urzędników przestaje się bać. Mamy klimat do tego, żeby te sprawy rozwiązywać. Widzimy, że...
I to pan też odczuwa u siebie w urzędzie?
Ale rzeczywiście, że tak. Przecież ja się pytałem urzędników, dlaczego wy wcześniej tego nie zgłaszaliście? Mówili, no nie było za bardzo klimatu do tego, ludzie się bali. Prokuratura nie bardzo te sprawy chciała podejmować. Po prostu nie było do tego klimatu, nie było przyzwolenia. Nikt nie ufał, że państwo, które funkcjonowało jeszcze za rządów Platformy, że jest państwem uczciwym i skutecznym. Taka jest prawda.
Jest pan młodym burmistrzem.
No w tej chwili najmłodszym w Warszawie.
Nie będę pytał, kiedy pan skończył, jak dawno pan skończył studia? 5, 3, 8 lat temu?
Nie, no więcej.
Więcej?
Prawie 10.
Prawie 10 lat temu. Do spraw reprywatyzacji pewno będzie jeszcze okazja wrócić, a teraz pochwalmy się koncertem, który będzie w najbliższym czasie zorganizowany przez Pragę
tak,
Północy pana burmistrza.
10 lutego mija 370 lat od tego, jak Władysław IV nadał Pradze prawa miejskie. Praga przez wiele dziesięcioleci była niezależnym miastem, dopiero pod koniec XVIII wieku została włączona do Warszawy. Stąd przez te wszystkie dziesięciolecia wytworzył się niesamowity klimat, niesamowity folklor, kultura, z której słyniemy nie tylko w Warszawie, ale i w kraju. No i my te urodziny, te 370. rocznicę chcemy godnie i pięknie uczcić. Będziemy mieli przy ulicy Floriańskiej taki całodzienny jarmark, będą koncerty, będziemy mieli spotkanie w Muzeum Warszawskiej Pragi, tam zapraszamy mieszkańców też na taki mini występ, na zwiedzanie muzeum. Potem odbędzie się w Katedrze Floriańskiej koncert Filharmonii Łódzkiej, jednej z najlepszych w Polsce. To jest koncert pod patronatem pana prezydenta Andrzeja Dudy, jest na bardzo wysokim poziomie. Cały dzień różnych wydarzeń, koncertów, a tak dodatkową atrakcją jest to, że będziemy podczas jarmarku rozdawać, częstować mieszkańców praskimi pezami i flakami, takimi jak na Różycu przed lat, więc takie tradycyjne praskie jedzenie, które przez wiele lat było taką wizytówką też dumą Pragi.
Więcej było wizytówek Pragi przy ulicy Brzeskiej. Wojciech Piotr Kwiatek, który w okolicach Ząbkowskiej, z tego co pamiętam, spędził czas jakiś, jest w studio, jeszcze nieoficjalnie. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, witam cię Krzysztofie, witam pana burmistrza. Bardzo mi miło, że prażanina tutaj widzę. I gratuluję panu tego, co pan zrobił, tak wstępnie.
To jest dobry wstęp, ale powiedzmy jeszcze raz, 370. rocznica, ten jarmark, ten koncert, to jest kiedy? Jaki to jest dzień?
Sobota 10 lutego, to jest przy Katedrze Warszawsko-Praskiej, przy Floriańskiej, więc dużo się będzie działo. Plac przed katedrą, część ulicy Floriańskiej będzie przeznaczona właśnie pod te wydarzenia.
A koncert zacznie się o której godzinie?
Tych koncertów będzie kilka. Całodzienne koncerty będą od godziny mniej więcej 12 przy Floriańskiej, przed katedrą. Natomiast o 18 zapraszamy na mszę, a po mszy na koncert już Filharmonii, która przez godzinę uraczy nas wspaniałą muzyką. I to jest pod patronatem pana prezydenta.
Andrzeja Dudy. Wstęp oczywiście jest, każdy kto przyjdzie, wstęp wolny, biletów żadnych.
Nie, absolutnie nie, wszystko jest. Ale lepiej przyjść wcześniej, żeby znaleźć lepsze miejsce.
To jest oczywiste. Wojciech Piotr Kwiatek już się na pewno wybiera. Wojciech Zabłocki, burmistrz Pragi Północ, był gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie
dziękuję
za wizytę w Poranku Wnet. Na zegarze godzina 9:48.
Reklama.
Pokój z widokiem na morze.
Lodówka z kostkarką do lodu.
Naleśniki z malinami.
Dama z łasiczką.
Tak już w życiu jest, że wszystko jest lepsze z dodatkami. Nawet prąd jest lepszy z dodatkami. Wybierz energię od PGE w stałej cenie i jedną z usług dodatkowych, jak pomoc fachowców czy ubezpieczenie. Szczegóły w biurach obsługi klienta na zapewniamyenergie.pl i PGE Contact Center. Telefon 4 i 8 dwójek.
I po reklamie.
No to w takim razie oficjalnie w studio Wojciech Piotr Kwiatek.
Kuku.
Czyli?
Kurier kulturalny.
Raz jeszcze witam serdecznie. Drodzy Państwo, ostatnio zapraszałem do teatru Large Scale, do Wielkiego Teatru, do Narodowego, do małego, ale wielkiego, do wielkiej, małej, ale wielkiej Polskiej Opery Królewskiej. A dzisiaj zaproszę Państwa do teatru, żeby powiedzieć kameralnego, to jest jeszcze nic nie powiedzieć. Kilka dni temu miała miejsce nowa premiera w warszawskim teatrze Ateneum. Zaprezentowano sztukę młodej dramatopisarki niemieckiej Dei Loher pod tytułem Nad Czarnym Jeziorem. Niestety nie jest to opowieść o wycieczce w góry. Drodzy Państwo, nie przypadkiem, bo podobno nie ma przypadków, takie rzeczy się nagle pojawiają. Dea Loher napisała sztukę, w której próbowała zmierzyć się z czymś, co można by określić jako współczesna niemiecka dusza. Spotykają się 4 osoby, 2 małżeństwa, na przestrzeni, która jest ograniczona przez widownię w gruncie rzeczy, bo to ma być pokój. Jedna rodzina, małżeństwo odwiedza drugie małżeństwo. Oprócz tej czwórki jest jeszcze 6 czy 7 krzeseł i to jest wszystko, proszę Państwa. Ale to w zupełności wystarczy, żeby rozegrać tam dramat postaw, egzystencji, świadomości. Sytuacja wyjściowa jest taka, że 4 lata temu, od momentu, kiedy się ta sztuka rozpoczyna, zdarzyła się obu tym rodzinom tragedia. Szczegółów nie ujawnię oczywiście. I oni się spotykają w 4 lata po tej tragedii, żeby postarać się dociec okoliczności, a zwłaszcza przyczyn tego, co się stało z ich dziećmi. Z synem jednego z małżeństw i córką drugiego. I oczywiście okazuje się, że tak naprawdę to przyczyny, niestety trzeba powiedzieć ze smutkiem jak zwykle, leżą po stronie nas, to znaczy dorosłych. Dlaczego? Dlatego, że najogólniej rzecz ujmując, żyjemy chorą, opaczną skalą wartości. No w wypadku Niemiec to jest szczególnie charakterystyczne, dlatego, że jest to, można powiedzieć tak, najszczęśliwsze i najbardziej nieszczęśliwe społeczeństwo Europy. Widać to wyraźnie z tej sztuki, która nie pretenduje do uogólnień, ale nie jest też obojętna, jeżeli chodzi o pewne diagnozy tam stawiane. Bo jeżeli pojawia się tam ironiczne jęczenie, znaleźć pracę, znaleźć pracę, znaleźć pracę, to wiemy, o co tu chodzi. Co jest tak naprawdę najważniejsze? Jeżeli tam w pewnym momencie urzędnik bankowy rozmawia z matką jednego z tych dzieciaków, a chłopiec to słyszy i okazuje się, że bank prawdopodobnie nie tylko nie udzieli kredytu firmie owej matki, ale jeszcze będzie wywierał presję na spłatę zadłużenia, to co ten chłopiec sobie myśli? No to już zapraszam Państwa na tę sztukę. Sztukę kameralną, sztukę, której emocje nie kipią, bo to nic nie jest powiedzieć, że one kipią. Emocje buzują, ale nie jest to sztuka, nie jest to jakieś widowisko histeryczne. Chociaż są tam momenty, kiedy dreszcz przechodzi po plecach, bo ci ludzie już po prostu dochodząc do sedna sprawy, przybliżając się do tego coraz bardziej, nie wytrzymują nerwowo tego, co się dzieje. Nie jest to, a może trochę jest psychodrama, ale nie w takim sensie psychologicznym czy psychiatrycznym. Jest to próba oczyszczenia. Trudno powiedzieć, czy do końca udana. Nie wydaje się, żeby była do końca udana. I to jest też bardzo znamienne. Jak mówiłem, sztuka świeża, grana na scenie 61 Teatru Ateneum i bardzo, bardzo warta polecenia. Aktorzy robią, dają z siebie wszystko. Dwie aktorki znane i dwóch aktorów mniej znanych. Naprawdę nie ma to w tym momencie żadnego znaczenia. Jest to rozpaczliwy, szarpiący koncert na cztery ludzkie głosy ludzi poszarpanych, tak się nieraz w młodzieżowym języku mówi, popratchawionych. Po prostu trzeba to iść i zobaczyć, proszę Państwa. Dea Locher nad Czarnym Jeziorem, Teatr Ateneum. I teraz, proszę Państwa, tylko sygnalizacyjnie, bo o tej książce po pierwsze będzie głośno, po drugie, rozmawiamy tutaj w radiu, żeby z autorką przeprowadzić dużą rozmowę, a w ogóle tej książki na rynku jeszcze nie ma, ale już niedługo będzie. Powiem tak, 15 lutego 2018 roku w Klubie Księgarza o godzinie 18 będę miał zaszczyt i przyjemność poprowadzić wieczór autorski, spotkanie promocyjne książki, najnowszej książki pani Ewy Polak-Pałkiewicz, Czego chcą od nas biedni Niemcy. Koincydencja Dei Locher i tej książki jest absolutna. No niemniej, ponieważ jak powiedziałem wcześniej, nie ma przypadków, to widocznie coś jest w powietrzu, że tego typu klimaty zaczynają się pojawiać. Ewa Polak-Pałkiewicz, która jest jedną z najwybitniejszych historycznych pisarek polskich, publicystek, twórczynią o wielkim ładunku katolickim w jej oglądzie świata, w jej refleksji nad światem, a głównie nad polską historią. Przypomnę tylko, że jej dwie pierwsze książki, jedna nazywała się Powrót Pańskiej Polski, a druga nazywała się, za chwilę sobie przypomnę, to były książki zupełnie zasadnicze. Rycerze dobrej sprawy. To były książki zupełnie zasadnicze, jeżeli chodzi o przewartościowanie różnych sądów o Polsce. Sądów, które przysypane popiołem kłamstwa, zapomnienia, tak już siłą rozpędu są powtarzane, są po prostu kolportowane. Otóż Pańska Polska, co to jest za termin Pańska Polska? Pańska Polska to jest termin bolszewicki, proszę Państwa. Oni Pańsko i Polszy nienawidzili z całej siły i robili co mogli, żeby wszelkich przedstawicieli Pańskiej Polski wyniszczyć do ostatniego. Nie udało im się po prostu. Natomiast Rycerze Dobrej Sprawy to jest o polskim ziemiaństwie i takim, no niekoniecznie bardzo zasobnym, ale patriotycznym. Pięknie wydane książki, ale nie tak pięknie, jak czego chcą od nas biedni Niemcy. Bo ta książka, oprócz tego, że jest bardzo starannie wydana, oficyna wydawnicza Volumen to zrobiła, małe wydawnictwo prawicowe, ale wydawnictwo, którego książki nie są nigdy przypadkowe, to mamy tutaj jeszcze przepiękne ilustracje Elżbiety Hałasy, takie po prostu bardzo polskie. Czytamy sobie, czytamy i od czasu do czasu trafiamy na jakiś olej, jak na przykład pejzaż z makami. Tutaj powiedzmy, mam w tej chwili przed sobą i jeszcze jedno, Agatka, 1997, olej na płótnie. Miniaturki bardzo pięknie zreprodukowane. Proszę Państwa, proszę bardzo uważnie nasłuchiwać, nastawić antenę na nazwisko Ewy Polak-Pałkiewicz, bo niedługo o tej książce będzie się mówił, mam nadzieję, i w Polsce, a na pewno w Radiu Wnet. To bardzo dziękuję za już, a teraz Złota Myśl na weekend. Nigdy nie zapominaj najpiękniejszych dni Twego życia. Wracaj do nich, ilekroć w Twoim życiu wszystko zaczyna się walić, powiedział niejaki Phil Bosmans. Dziękuję bardzo.
Powiedział Wojciech Piotr Kwiatek. Bardzo serdecznie dziękuję. Piątkowa audycja, trzecia godzina Poranka Wnet dobiega końca. Andrzej Gumbrycht zrealizował dzisiejszą audycję. Łukasz Jankowski był wydawcą dzisiejszej audycji. W poniedziałek rano o godzinie 7:07 przy mikrofonie zasiądzie Aleksander Wierzejski, ale zanim to się stanie, zachęcam Państwa do słuchania Radia Wnet i w tym wypadku oglądania telewizji Republika, bo od jutra z Jarmarku Wnet od godziny 9 do godziny 12, 3 godziny transmisji, goście, rozmowy, program wschodni prowadzony przez Antoniego Opalińskiego, to wszystko będą Państwo mogli zobaczyć i doświadczyć tego Państwo będą mogli. Warunek jest jeden, muszą Państwo, żeby doświadczyć, przyjść na jarmark Wnet przy ulicy Emilii Plater 29/31. Od 8 rano jesteśmy do 15, telewizja i radio Wnet od 9 do godziny 12, a radio nawet do godziny 1. Jest też Akademia Wnet w budynku Pasty od godziny 10. Też zachęcam Państwa do zapisania się do Akademii. Akademia Małpa, tak Panie Burmistrzu, tyle rzeczy się dzieje. Akademia Jarmark, Akademia Radio, Kurier Wnet, bym zapomniał, składany nocą, pojedzie, za chwilę trafi do drukarni, jutro rano też będzie premiera Kuriera na Jarmarku Wnet, a więc się dzieje, żyjemy, proszę Państwa, żyjemy. Krzysztof Skowroński, życzę Państwu miłego dnia, do zobaczenia jutro, za chwilę w Radiu Wnet, Studio Dublin i Tomasz Wybranowski.